Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Zaczynamy weekend, piątek, 12 lipca. Kłaniamy się. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę będzie przy telefonie, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numery telefonów bez zmian 510-37-36 to jest do studia i 510-37-32 to czujny mail. Jeszcze czas reakcji @radioszczecin.pl. Najpierw informacja z ostatniej niemalże chwili, którą otrzymaliśmy właśnie pod czujny 510-37-32.
Witam. Anna Kuchar, sołtys sołectwa Sulino, gmina Marianowo, powiat Stargardzki. W dniu wczorajszym, 11 lipca, w naszej miejscowości zapadła się droga. Z powodu ulewy wczorajszej i nieprzestrzegania dopuszczalnej masy pojazdów, po prostu ta droga się zarwała. Dziś po interwencji pana wójta w powiecie i w urzędzie w Stargardzie zostaliśmy poinformowani, że przyjadą naprawić ją w przyszłym tygodniu. Droga jest zabezpieczona, służby były wczoraj powiadomione, tym, że tak, no autobus nie dojedzie po pasażerów, bo tam dalej mamy przystanek. Zaczęły się żniwa, tutaj kombajn też przejeżdża i traktory, także bardzo prosimy, nie wiemy po prostu, co dalej z tym zrobić. Stwarza to bardzo duże zagrożenie, bo droga pęka.
Dziękujemy bardzo. No, są dwa problemy. Doraźny, czyli uszkodzenie drogi i nieprzejezdność odcinka drogi, a drugi problem to ten gabaryt i ponad tonaż aut, które tam wjeżdżają, za ciężkie. My przed audycją rozmawialiśmy z panem Mateuszem Rucińskim, wójtem gminy Marianowo, który poinformował nas, że drogą zarządza powiat stargardzki i po niedzieli będzie droga naprawiana. Jest zabezpieczone to miejsce, gdzie droga się zarwała. Można przejechać. Przejazd jest ograniczony, co prawda, do jednego pasa, ale przejechać można. Jest też odpowiednie oznakowanie. Proszę w tym miejscu zwolnić, stosować się do znaków. No i czekamy na naprawę. 12:08 to jest czas reakcji. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że pan Jarek Plawgo kończy rajd rowerowy. W kilka dni przejechał 800 km, zbierając pieniądze na leczenie syna naszego kolegi, na leczenie Adasia Orlika. Dziś kończy swoją rowerową eskapadę w Czaplinku. Ile pieniędzy zebrał, co przeżył, czego doświadczył podczas tej jazdy rowerem wzdłuż polskiego wybrzeża, a potem od Helu do Czaplinka, już wkrótce opowie na naszej antenie. Potem przeniesiemy się do Szczecina, przed Centrum Handlowe Galaksy, tam Aleja Wyzwolenia i rajdy aut. Potworny hałas, co na to policjanci. Z policjantami porozmawiamy także o wypadku, który miał miejsce na ulicy 3 Maja, tam kolizji właściwie, samochód osobowy zderzył się z tramwajem, czy motorniczy jechał za szybko, jak twierdzi nasz słuchacz. Zapytamy także o to, czy jeżeli na łódce jest kilka osób, to tylko ta, która jest przy wiosłach, nie może być po kielichu, czy wszyscy powinni być trzeźwi, co tutaj stanowią i mówią przepisy. Potem przeniesiemy się do gminy Dobra, bo tam długo oczekiwana przez wielu mieszkańców zmiana częstotliwości wywozu śmieci w gminie Dobra, z odpadów zmieszanych konkretnie, nie raz na dwa tygodnie, a raz na tydzień. Tak teraz ten harmonogram będzie wyglądał. No i potem będą rozmowy dotyczące z jednym gościem spraw drogowych. Czy znaki drogowe w Szczecinie mają homologację? Bo jeżeli nie, mówi słuchacz, to są nielegalne. I drugie pytanie słuchacza, czy napis płatny na znaku P, czyli parking, jest legalny? Słuchacz twierdzi, że nie i w takim razie strefa parkowania oznaczona w ten sposób nie jest legalna i płacić nie trzeba. Czy w pasie drogi, to także pytanie od słuchacza, można lokować miejsca postojowe? Czy jest to zgodne z prawem? I pytanie jeszcze jedno, czy wrócą zielone strzałki na tabliczkach? Bo teraz mamy w Szczecinie przynajmniej zielone strzałki na sygnalizatorach, tych elektrycznych, świetlnych sygnalizatorach regulujących ruch na skrzyżowaniach. A czy wrócą te zielone strzałki, które kiedyś widniały pod sygnalizatorami na tabliczkach? To nasz plan na dzisiejszą audycję, a teraz jeszcze recenzja fabryki wody dla ochłody.
Witam, Mieczysław z tej strony, ze Szczecina. Byłem na naszej wspaniałej fabryce wody, no i moje rozczarowanie przeszło najśmielsze oczekiwania. Nowoczesny obiekt, no, oddany raptem miesiąc temu, nie ma w saunach poidełek z wodą. W fabryce wody która jest w XXI wieku oddana, nie ma ozonowanych jacuzzi, jest chlorowana, śmierdząca, a podłogi, to proponowałbym zabrać tych wszystkich budowniczych, którzy to wybudowali i odebrali, żeby sobie wyszli po seansie relaksacyjnym, żeby się zrelaksowali i na tych gorących podłogach postali chociaż chwilę. Szkoda, myślałem, że to będzie obiekt, który przyniesie chlubę Szczecinowi. Pozdrawiam serdecznie.
A ten obiekt teraz startuje w konkursie architektonicznym na piękne dzieło architektury, ale jesteśmy ciekawi opinii innych słuchaczy a propos konkretnie jacuzzi i saunarium, tych saun właśnie w kompleksie Fabryka Wody. Prosimy o komentarze 510-37-32 i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A wczoraj o 21.30 na antenie telewizyjnej Jedynki był program Sprawa dla Reportera. Tak, był ten program Elżbiety Jaworowicz i w tym programie była podjęta sprawa Adasia Orlika, chorującego na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. Na chorobę nie ma na razie lekarstwa. Jest eksperymentalna terapia w Stanach Zjednoczonych, genowa. Kosztuje bagatela 15 milionów złotych. Zbieramy, na się pomaga Adam Orlik. No i wczoraj rodzice Adasia byli w studiu, byli też zaproszeni goście. Rozmawiali nieco o tej chorobie. Żadnych konkretnych ustaleń nie było, natomiast szkoda, że w programie zabrakło tego adresu właśnie się pomagał ukośnik Adam Orlik, ale dzięki programowi jednak kilkanaście tysięcy na koncie zbiórki przybyło, z czego się cieszymy. I pieniądze przybywają także dzięki takim ludziom jak pan Jarek Plawgo, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Jarku, pan już przed Czaplinkiem kończy pan swój rajd rowerowy, no i... który rozpoczął pan 5 lipca.
Tak, tak, tak. Zostało mi jeszcze niecałe jakieś 70 kilometrów, także to już jest końcóweczka.
Jak tam pana nogi? Odmawiają posłuszeństwa czy twardo?
Nie. Akurat jeżeli chodzi o zdrowie, żadnych kontuzji, wszystko przebiegło super.
120 kilometrów dziennie mniej więcej pan robił?
No, to był taki 120, to był z takim trochę pasem, żeby ewentualnie móc mieć jeden dzień odpoczynku. Wykorzystałem go, ale to tak średnio po około 110 kilometrów. Tak.
Miał pan koszulkę, która informowała, że jedzie pan z dedykacją właśnie i zbiórką dla Adasia Orlika na leczenie. Się pomaga Jarek dla Adasia, można zobaczyć na Facebooku. Proszę powiedzieć o spotkaniach na trasie. Ludzie interesowali się pana wyprawą. Pan sam zresztą nawiązywał rozmowy, prawda?
To znaczy, wie pan, ja jadę no, dość takimi czasami mało doświadczonymi, tak, tych miejscowości może nadmorskich, więc tych kontaktów takich od ludzi, którzy by sami się pytali, było dosyć mało, nie? Dlatego stosowałem taktykę, że podjeżdżałem po prostu do ludzi na rowerach, którzy też wjeździć na dziurę jeździli. Próbowałem z nimi porozmawiać i przeważnie, prawie zawsze się udawało i przekazać tą informację o zbiorcy dla Adasia.
Wyruszył pan 5 lipca, prawda, ze Świnoujścia i potem był rower, tylko, halo? Straciliśmy połączenie z panem Jarkiem. Zapytam pana Jarka Plawgo, ile zebrał pieniędzy. Przypomnę też taki wzruszający wpis właśnie na się pomaga ukośnik Jarek dla Adasia. Adaś ma 2,5 latka i choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. To śmiertelna choroba, która nieodwracalnie niszczy mięśnie. Jedynym ratunkiem jest terapia genowa w USA, która kosztuje 15 milionów złotych. Wspierając zbiórkę Adasia, to ważne i piękne zdanie, możesz sprawić, że kiedyś i on będzie śmigał swoje wymarzone trasy na rowerze. No i trzymaliśmy kciuki za pana Jarka. Pan Jarek dojedzie dzisiaj do Czaplinka. Panie Jarku, dzisiaj będzie pan w Czaplinku. Słyszymy się ponownie?
Tak, tak, tak.
Proszę powiedzieć, przerwało. Ile pieniędzy pan zebrał na rzecz
Z tego, co ostatnio widziałem, to jest ponad 900 zł, ale ja mam nadzieję, że będzie więcej. No, myślę, że chodnidawcy się pojawią w momencie, kiedy ukończę i powiem, że udało się zrobić.
Apelujemy do hojnych dawców. Wszystkim dziękujemy, naszym słuchaczom. Także się pomaga ukośnik Jarek dla Adasia. Pozdrawiamy. Ile pan zostało kilometrów dokładnie do Czaplinka?
Około 70.
No to co to dla pana, prawda?
No.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy
bardzo
za pana
dziękuję serce.
Wszystkiego dobrego. Podziwiamy i namawiamy innych słuchaczy, jeżeli mają pomysły, to można je realizować na rzecz Adasia Orlika. Na Facebooku jest profil Licytacje dla Adasia. Tam można kupować, wystawiać różne rzeczy, przedmioty, a główna zbiórka się pomaga. Adam Orlik, także polecamy, zbieramy pieniądze i wierzymy niezmiennie, że uzbieramy. To jest czas reakcji 12.16, teraz o pewnym uskoku na nowym odcinku, jak rozumiem, ulicy Sosabowskiego w Szczecinie.
Grzegorz ze Szczecina. Chciałem się spytać, czy na tymczasowym ruchu na ulicy Sosabowskiego można coś zrobić z tymi dwoma uskokami, które rozpoczynają przejazd ulicą Sosabowskiego i kończą dojazdem do ronda na szafera. Są takie dwa uskoki, na których trzeba mocno zwolnić i żeby je przejechać. Nie można zniwelować tego, mówię, ewentualnie lekkie nakładki dać takiej, żeby swobodnie przejechać, a nie czuć aż tak na zawieszeniu. Dziękuję.
Prosimy drogowców, żeby nie było czuć na zawieszeniu. Kilka dni tamtędy jechałem i nic nie było czuć, więc może coś drogowcy zmienili albo prędkość była za duża. Jeżeli państwo macie informacje na ten temat, czy jeżeli jedziemy zgodnie z oznakowaniem, z tymi ograniczeniami, to nie ma efektu właśnie wyrzutu lub uskoku, czy też jednak coś jest na rzeczy. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 siódemki i trzy szóstki. Skoro jesteśmy przy tematach drogowych, to czas pochylić się nad dziurami. Pytaliśmy wczoraj Martę Kwiecień-Zwierzyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czy będzie łatanie dziur, a być może modernizacja odcinka Alei Piłsudskiego od Placu Grunwaldzkiego do Placu Rodła. Nie, na razie nie będzie. Będzie tylko doraźne łatanie dziur. A gdzie takie łatanie albo naprawa by się przydała kompleksowa?
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina, dziury w Szczecinie i między Mierzynem a w stronę Śródmieścia. Ten pas ulicy Ku Słońcu jest tragiczny. Prawym jeszcze jako tako można jechać spokojnie, ale cały czas tylko góry, doły. Trzeba by było się zebrać i zrobić tą wjazdówkę do naszego miasta kochanego, żeby to jakoś wyglądało, a po drugie, żebyśmy mogli też jeździć jakoś. No to jest wstyd. Tam by trzeba było cały asfalt wymienić, tylko ja wiem, że to, nie wiem, po jednym pasku, może po jednej stronie najpierw zrobić jedną część, drugą część. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, popieramy, dziękujemy za te wskazówki, chociaż są też takie telefony, ze względu na jakość nie możemy wyemitować, które mówią o tym, że najpierw skończcie to, co już rozkopaliście, rozryliście to do władz Szczecina, a dopiero potem róbcie kolejne ulice. 12.19, czas reakcji. Zanim przedstawię gościa, jeszcze wrócimy do tematu z wczoraj. Tym tematem była strefa płatnego parkowania w Szczecinie. Naszym gościem był miejski aktywista Marcin Nieradka. I pan Nieradka mówił o tym, że wybrał się razem z szefem nieruchomości opłaty lokalne tej spółki na taką lustrację miejsc w strefie płatnego parkowania, aby pokazać panu dyrektorowi Mniolu, że są miejsca, gdzie ludzie parkują, tam nie ma zakazów, ale nie ma też strefy i tak być nie powinno, więc będą zmiany. Wspominaliśmy o tym, że za mała jest rotacja samochodów na miejscach parkingowych, z kolei osoby, które mają wykupione abonamenty, twierdzą, czemu mają te samochody rotować, czemu mają je ruszać, skoro zapłaciły, to mogą sobie stać. No i jest w takim razie inna propozycja dotycząca parkowania, żeby wszyscy się w tej strefie płatnego parkowania zmieścili.
Witam serdecznie, tutaj Robert z Płoni. Gdzieś, nie wiem, na świecie jest jakieś państwo, że w jeden dzień wjeżdżają samochody z tablicami rejestracyjnymi parzystymi, a w drugi dzień na przykład z nieparzystymi. No i to by było rozwiązanie. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, a naszym gościem był nie Marcin, a Szymon Nieradka wczoraj. I jeszcze jeden telefon a propos strefy płatnego parkowania. Jak ludzie sobie radzą z tym, żeby w strefie się nie znaleźć?
Kłaniam się, jestem mieszkańcem Szczecina, na imię mam Piotr. Na Rutowicza w ciągu dnia jest wbrew pozorom pusta, nie ma problemu ze znalezieniem miejsca do zaparkowania, pod warunkiem, że się zapłaci. Natomiast mieszkańcy osiedli najbliższych ulicy na Rutowicza nie mają gdzie zaparkować, ponieważ wszyscy uciekają ze strefy płatnego parkowania na bezpłatne parkowanie na osiedlach. Między innymi również jak zaczyna się rok szkolny, nauczyciele z pobliskich szkół, tudzież uczniowie wręcz rozjeżdżają osiedla swoimi samochodami, uciekając przed strefą płatnego parkowania. Dziękuję bardzo.
I tak się te ucieczki odbywają, utrudniając życie tym, którzy w tych miejscach mają swoje mieszkania czy lokale usługowe. Do tego tematu powrócimy w poniedziałek. Naszym gościem ma być dyrektor spółki nieruchomości Opłaty Lokalne. Porozmawiamy o tych zmianach w strefie płatnego parkowania, czy rzeczywiście miejsc przybędzie dzięki tej lustracji niewykorzystanych powierzchni pod strefę płatnego parkowania w Szczecinie. 12:21, czas reakcji, no i dziękuję za cierpliwość naszemu gościowi. Tym gościem jest pani nadkomisarz Anna Gębala, Komenda Miejska Policji. Dzień dobry. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, tak, jesteśmy. I najpierw pan Ryszard.
Mam na imię Ryszard, mieszkam przy Wyzwolenia naprzeciwko Galaksy. Podziwiam od 2 tygodni zawody, który głośniej ryczy na tych tłumikach obciętych. 3 samochody wyróżniły się, czerwony, biały i czarny. Bez tłumików 150 na godzinę, godzina 23 to jest kulminacja chęci ryczenia. Na światła stoi, ja tu jestem, ja tu ryczę. Już od 2 tygodni. Dziękuję.
Pojazdy oczywiście muszą spełniać normy hałasu, to po pierwsze. Po drugie, w tym miejscu jest rozbudowany monitoring. Proszę powiedzieć, czy policjantom uda się ukrócić, a może już udało, takie nocne czy wieczorno-nocne rajdy?
Szanowni Państwo, akurat tego zdarzenia nie odnotowaliśmy i tutaj po raz kolejny, no tak ubolewam troszeczkę i zwracam się kolejny raz z apelem, aby natychmiast zgłaszać do nas takie informacje, jeżeli widzimy, że ktokolwiek popełnia jakiś czyn zabroniony. No powiem tak być może troszeczkę kolokwialnie i przewrotnie, że no jak kogoś na przykład boli ząb, no to idzie do dentysty, prawda, a nie do mechanika. Więc my tak samo prosimy, aby nas natychmiast o tym zawiadamiać, ponieważ my pracujemy 24/24, więc policjanci od razu podjadą i w to miejsce i będą reagować, tak? Niemniej jednak tutaj nie odnotowaliśmy tego zdarzenia, o którym mówił słuchacz, jednak policjanci z drogówki podczas swojej służby będą zwracali uwagę na tego typu zachowania. No tutaj odpowiedzialność jest zależna od konkretnej sytuacji, bo możemy mówić o przekroczeniu prędkości. No tutaj pan powiedział, że aż 150 km na godzinę była ta prędkość, czy też stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, albo, co też jest istotne i o czym wspomniał słuchacz, przekroczenie norm hałasu. Tylko pamiętajmy, że to musi być zmierzone odpowiednim urządzeniem, tak zwanym fonometrem i też odpowiednich warunkach, więc zachęcamy tutaj tego pana i inne osoby, które oczywiście mają wiedzę na ten temat, do kontaktu na przykład też z dzielnicowym, czy też pod numer alarmowy. No bo jeżeli chodzi o monitoring, to pamiętajmy o tym, że to jest potrzeba tutaj szybkiego zadziałania, a po takim czasie, no niestety pewne zapisy się nadpisują, tak? I nie jest możliwe odczytanie takiego monitoringu, więc apelujemy, żeby do nas bezpośrednio przekazywać takie informacje.
A podjęli państwo, pani komisarz, właśnie próbę sprawdzenia tego monitoringu? Czy tam nie ma zarejestrowanych około 22-23 w ostatnich dniach właśnie tego typu wykroczeń?
Akurat nie miałam tutaj możliwości, żeby sprawdzić, bo byłam zajęta innymi czynnościami służbowymi, ale dostałam właśnie taką ogólną informację od policjantów, że no prawdopodobnie to się nadpisało, więc naprawdę apelujemy, żeby bezpośrednio dzwonić do nas. Jeżeli ktoś ma kontakt z dzielnicowym, może również jemu przekazać taką informację. Wiem też, że takie informacje są zaznaczone na krajowej mapie zagrożeń i bezpieczeństwa.
Dołączamy w takim razie do tej prośby. Tak. Słuchacze, tak, żeby najpierw zgłaszali na 112. Drugi numer, ten policyjny, działa jeszcze oprócz 112?
Tak, on działa, ale to będzie połączony z tym numerem, który pan redaktor wspomniał, pierwszy 112, bo on Aha. jest podłączony pod ten ogólny numer alarmowy.
No to dzwonimy na ten numer. Pan Paweł jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tutaj chciałbym dodać jeszcze, można powiedzieć, ruch Wojska Polskiego Jagiellońskie w kierunku tam placu lotników Jagiellońska. Tam wieczorami, też po 22-23, to motory, jak i samochody, to po prostu tam jest 30 na godzinę, ale tam zasuwają, jak tylko miną właśnie jakby te rondo Wojska Polskiego Jagiellońska, to w kierunku tam Kojota lokalu, to tam lecą, bo nawet zastanawiałem się, widziałem sytuację nawet do 100 na takim odcinku. To jest troszeczkę przegięcie, no i ten hałas tak samo, to po prostu jak samochód strzela, to aż okna chodzą.
No,
dziękuję bardzo.
Panie Pawle, dziękuję bardzo. No właśnie, z jednej strony wezwanie patrolu, kiedy już przejedzie taki delikwent, nie ma sensu, ale z drugiej strony, jeżeli uda się nam zobaczyć numer rejestracyjny takiego motocykla czy samochodu, zgłosić to funkcjonariuszom, to próbować trzeba, bo przecież gdzieś w oczywiście. Środku miasta, w centrum są te patrole, prawda, w pobliżu.
Oczywiście, że są i zachęcam, bo tak jak pan redaktor powiedział, on przejedzie, ale mimo wszystko możemy zatrzymać za moment tego kierującego i wtedy od razu poprosić o przejrzenie monitoringu, tak? I będzie, myślę, że to potrzebna jest natychmiastowa reakcja też na takie zachowanie, żeby je po prostu ukrócić. I wcześniej już mieliśmy takie sytuacje, że w różnych innych częściach miasta pojawiały się takie osoby, które właśnie, powiedzmy, jechały szybko. Otrzymywaliśmy informacje, natychmiast policjanci jechali w te miejsca i te osoby były rozliczane.
O, to tego oczekujemy. Cieszymy się, że takie rozliczenia mają miejsce. Teraz będzie o bezpieczeństwie na wodzie, o alkoholu. Czy wolno w ogóle spożywać alkohol, jeżeli jesteśmy na kajaku, rowerze wodnym, czy też na łodzi? Czy to zależy od tego, czy jesteśmy sternikiem takiej jednostki, czy też tylko uczestnikiem takiej wodnej wycieczki? Posłuchajmy.
Witam z tej strony, Sebastian z Podstargardu. Tutaj przykładowo na rowerku wodnym są dwie osoby. No jedna będzie po spożyciu alkoholu, druga nie. I jak to w tym przypadku jest rozpatrywane? Podobnie na kajaku. Mogą być dwójki, czy trójki, czy trzyosobowe kajaki, czy tylko ten z przodu, który przyjmijmy, że on prowadzi ten kajak. Musi być trzeźwy, czy muszą być wszyscy uczestnicy danego, że tak powiem, zajęcia.
Albo ten z tyłu, bo na kajaku lepiej się steruje z tyłu. Jeżeli kajak ma ster, to też na ogół z tyłu jest sterowany, no i też z tyłu lepiej się skręca. Ale to tak na marginesie. Pani komisarz, jak to jest z tym alkoholem na jednostkach pływających? Wszelkiego rodzaju, od tych większych do tych mniejszych.
No to tutaj musimy rozróżnić, jaka jest to jednostka pływająca i czy posiada tak zwany napęd mechaniczny, czy też, mówiąc też tak potocznie, jest poruszana siłą mięśni, czyli rąk w przypadku na przykład kajaka, no to ręce, czy też nóg w przypadku rowerku, o którym mówił słuchacz. Jeżeli jest to jednostka z napędem właśnie mechanicznym, niezależnie jakim, nawet niewielkim, i uwaga, niezależnie od tego, czy jest aktualnie używana, to sternik jest traktowany jak kierujący samochodem, czyli musi być trzeźwy, mimo że może nie używać właśnie akurat tego mechanizmu. I odpowiedzialność jest taka sama jak kierującego właśnie samochodem. Oczywiście też policjanci z wody mi tutaj sygnalizowali, bo z nimi rozmawiałam na ten temat, że obserwują taką sytuację, że na takiej łódce, mówię tutaj cały czas o tym z napędem mechanicznym, jest pasażer, no, który jest w stanie nietrzeźwości, ale jego zachowanie wskazuje na to, że no, może sam sobie zrobić krzywdę, a więc wychyla się poza tą burtę, no, zachowuje się po prostu w taki sposób, że może dojść do nieszczęścia, no to wtedy policjanci z referatu wodnego reagują, podpływają. Jeżeli ta osoba no, jest w stanie takim mocno nietrzeźwym, no to mogą tą osobę zatrzymać, żeby prewencyjnie wytrzeźwiała, żeby po prostu nic się nie stało, żeby nie wpadła do wody, tak? Także tutaj to musimy...
Czyli jeżeli mamy jednostki o napędzie mechanicznym, tak, czy to elektrycznym, czy spalinowym, to ta osoba, która prowadzi tę jednostkę, musi być absolutnie trzeźwa, bo jest traktowana tak jak kierowca, a reszta tych uczestników...
Natomiast tak, jest... jeżeli jednostka jest napędzona siłą no właśnie, mięśni, no to wtedy oboje jakby kierujący są traktowani, mówiąc też tak, żeby wytłumaczyć to słuchaczom, jak kierujący rowerem na przykład, tak? Mhm. Tylko pamiętajmy o tym, że na takim rowerze to pedałują dwie osoby. I to dwie osoby są uznawane za osoby kierujące, no bo oni razem kręcą tymi pedałami, żeby ten rower płynął.
Tak samo
na kajaku dwie osoby machają wiosłami, żeby i też wtedy te dwie osoby są traktowane jako osoby, które no, kierują tym kajakiem, a więc odnosząc to do drogi, rowerem, czy też na przykład hulajnogą.
Czyli ta osoba, która chce się napić na kajaku, to po prostu powinna wiosło odłożyć, najlepiej wzdłuż kajaku wewnątrz i tylko jedna, ta, która wiosłuje, powinna być trzeźwa, absolutnie.
No i wtedy to grozi, tak jak w przypadku właśnie ruchu drogowego na drodze. Jeżeli jest to stan po użyciu, to no gdzieś 300 zł mandatu, natomiast stan nietrzeźwości to 500. Tak to wygląda, ale przede wszystkim tutaj najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo i zachowanie takiego rozsądku na wodzie, żeby nic złego się po prostu nie wydarzyło.
12.31, czas reakcji przy naszym telefonie pani nadkomisarz Anna Gębala z Komendy Miejskiej Policji. No to sytuację na wodzie mamy rozstrzygniętą. Ci, którzy prowadzą jednostki wodne, muszą być trzeźwi. A teraz sprawa wypadku, który parę dni temu miał miejsce, kolizji, która miała miejsce na 3 maja. Tam samochód osobowy zderzył się z tramwajem. Taka refleksja słuchacza po tym zderzeniu.
Janusz z tej strony, Szczecin. Były bracie, porobiono kursy i chcę się odnieść do wypadku w piątek około godziny 17.18 na 3 maja. Są tam przejścia za drzewami i tramwaj staranował BMW. Strasznie to wyglądało. Czemu oni tak pędzą? Czemu nie zwalniają? Miłego dnia, uważajmy.
Uważajmy, oczywiście, uważajmy na tramwaje. Pamiętajmy, że tramwaj ma bardzo długą drogę hamowania. Pamiętajmy, że przejeżdżając przez przejazd tramwajowy, musimy ustąpić tramwajowi przez pierwszeństwa w tym przypadku. Pani komisarz, policjanci byli tam na miejscu. Jakie były ich ustalenia? Czy rzeczywiście tramwaj pędził?
Tak, do tego zdarzenia doszło dokładnie o 16.20.
W ubiegły piątek.
Tak, w ubiegły piątek, dokładnie na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Śniadeckich i to samochód osobowy, który jechał główną ulicą, skręcał w lewo, a więc wykonywał manewr skrętu w lewo, a tramwaj, który jechał prosto, no miał pierwszeństwo zgodnie z obowiązującymi zasadami. Niemniej jednak to zdarzenie zostało potraktowane jako wypadek drogowy, tak? Ponieważ jest tutaj osoba poszkodowana, kierujący tym samochodem osobowym, który trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
Jeden wypadek. Mhm.
Tak, i tutaj policjanci z Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście prowadzą teraz postępowanie w tej sprawie i też będą brali oczywiście pod uwagę prędkość, z którą poruszał się zarówno i samochód osobowy, jak i ten pojazd szynowy. Także jeżeli ktokolwiek posiada jeszcze jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia albo był bezpośrednim świadkiem, to oczywiście zapraszamy do komisariatu, do policjantów z Komisariatu Szczecin-Śródmieście, no bo takie informacje też są dla nas istotne i mogą wnieść wiele do naszych ustaleń.
Pani nadkomisarz Anna Gębala, Komenda Miejska Policji, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia, 12.34. Teraz wracamy do sprawy szerszeni. Pojawiło się gniazdo szerszeni, a dokładnie pojawiło się w Urzędzie Skarbowym numer 2. Na chwilę praca urzędu została zablokowana, ludzie przestali być wpuszczani, przyjechała straż pożarna, no i zneutralizowała zagrożenie, zajęła się tymi owadami, pewnie tak się zajęła, że wyzionęły ducha, nie powiem, że biedactwa, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Bartek ze Szczecina, stały słuchacz. Ja dzwonię w sprawie tych szerszeni, zapytać się, jak to jest w urzędzie. Straż pożarna usunęła szerszenia, a jak ja, osoba prywatna, zadzwonię, przekierowują mnie do osób firm prywatnych. Czy urząd ma jakieś przywileje, czy osobom prywatnym po prostu się nie należą takie usługi ze strony straży pożarnej? Dziękuję za rozwianie moich wątpliwości. Do widzenia.
Generalnie szerszenie są bardzo spokojne, tylko nie należy ich zdenerwować, bo wtedy rzeczywiście żarty się kończą. Wiele ukąszeń kończy się śmiercią, szczególnie osób uczulonych, a niektóre publikatory podają, że 7 ukąszeń wystarczy, żeby zabić człowieka. Więc sytuacja była poważna, zagrożenie zostało zneutralizowane, ale warto zapytać, jak to jest z udzielaniem wsparcia w takich przypadkach przez strażaków. Czy każdy z nas, jeżeli zadzwoni do straży pożarnej i powie, że ma gniazdo ostrzy szerszeni na swojej posesji, może oczekiwać na pomoc właśnie straży pożarnej. Przy naszym telefonie pan starszy kapitan Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, panie kapitanie, jak to jest z tymi interwencjami, jeżeli chodzi o gniazda ostrzy szerszeni? Czy przyjeżdżacie na każde wezwanie, albo kiedy przyjeżdżacie, a kiedy nie ma co liczyć na pomoc strażaków i trzeba się zwrócić do specjalistycznych firm zajmujących się zwalczaniem owadów?
Tak naprawdę ten temat powraca co sezon wakacyjny i kiedy się pojawi trochę cieplej, zawsze się tam pojawiają te owady błonkoskrzydłe, które gdzieś tam się gnieżdżą właśnie w okolicach domów, obiektów użyteczności publicznej. I każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana. Tutaj jakby najważniejszą kwestią jest to, że to nie jest zdarzenie nagłe. Strażacy interweniują do zdarzeń nagłych, gdzie jest bezpośrednie zagrożenie życia. Jeżeli takie gniazdo pojawi się na obiekcie mieszkalnym, wielorodzinnym, czy to w domu jednorodzinnym, to jakby bieżąca obserwacja tego obiektu, tak, czyli jego utrzymanie zgodnie z prawem budowlanym ciąży na właścicielu oraz na zarządcy. I dlatego, że to nie jest jakby zdarzenie nagłe, odsyłamy do firm, które świadczą te usługi, które tym fachowo się zajmują, które to zrobią profesjonalnie i nie wyrządzą szkód. Kwestia, którą jakby zawsze jest porównywana, czyli te obiekty użyteczności publicznej, gdzie przychodzą interesanci z zewnątrz, czy to mówimy też o szpitalach, jak i również o przedszkolach, szkołach. Tutaj ze względu na to, że podchodzimy troszeczkę inaczej do tej sprawy, bo przychodzą tam petenci z zewnątrz. I tak oni, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Prawda?
Tak, i żeby zadbać o to bezpieczeństwo, strażacy przyjeżdżają i na miejscu dowódca wtedy ocenia, czy to zdarzenie jest zasadne, czy niezasadne i czy te siły, które mamy na miejscu, są nam wystarczające, czy nasza ewentualna pomoc nie wyrządzi więcej szkody w ramach tego jakby obiektu. Strażacy zgodnie z procedurą powinni ten teren zabezpieczyć, w miarę możliwości ewakuować, tak aby nikomu nie doszło do jakiegoś tam przypadkowego urządzenia. I wtedy, jeżeli w ocenie dowodzącego jest możliwe usunięcie tego gniazda, jeżeli to jest faktycznie osy lub szerszenie, jest to podejmowane. Jeżeli pojawiają się pszczoły, wtedy staramy się to odesłać do pszczelarzy, aby zabezpieczyli te pszczoły, które mogą gdzieś tam nam dalej później funkcjonować.
Ale generalnie zasada jest taka, jeżeli są to obiekty użyteczności publicznej, tam pojawi się gniazdo ostrzy szerszeni, zagraża bezpośrednio ludziom, dzieciom czy petentom w urzędzie skarbowym, to strażacy przyjeżdżają na miejsce, oceniają, jeżeli mogą pomóc, to pomagają. Natomiast na naszych budynkach, czy wielorodzinnych, czy jednorodzinnych, jeżeli takie gniazdo się pojawia, to powinniśmy zwrócić się do firmy zajmującej się zwalczaniem.
Nawet jeżeli to jest w obiektach użyteczności publicznej, to te jakby osoby zarządzające tym obiektem również to konsultują jakby z podmiotami prywatnymi, które to robią, bo to jest, mówię, bieżące utrzymanie obiektu, tak aby on był bezpieczny dla osób, które tam przebywają, jak i również, które gdzieś tam w obrębie tego obiektu się przemieszczają, tak aby ten budynek nie zagrażał, tak? Czyli to pojawienie się gniazda od szerszczeni może stanowić zagrożenie dla osób, które gdzieś tam przebywają, więc to na zarząd, na właścicielu ciąży ten obowiązek, tak? A strażacy interweniują wtedy, kiedy jest to zdarzenie nagłe i bezpośrednie zagrożenie życia ludzi, tak?
Czyli stwierdzili państwo, że tam przy Urzędzie Skarbowym jest bezpośrednie zagrożenie?
Tak, zachodziły takie przesłanki. Dowódca na miejscu podjął taką decyzję słuszną w celu jakby wyeliminowania zagrożenia.
Pan starszy kapitan Franciszek Goliński, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiamy i teraz przenosimy się do gminy Dobra. W gminie Dobra od kilkunastu miesięcy trwała debata na temat wywozu śmieci, bo przypomnę, obowiązywał tam taki harmonogram, że odpady zmieszane były wywożone raz na dwa tygodnie. Wielu mieszkańców nie zgadzało się z tym, dlatego że podkreślali, iż śmieci, szczególnie kiedy jest cieplej, fermentują. Pojawiają się muchy, pasożyty, białe robaki, makabra. Takie były opisy. Odbyły się nawet konsultacje społeczne dotyczące właśnie wywozu tych śmieci. Wielokrotnie ten temat był także poruszany na łamach czasu reakcji. No i będzie zmiana. Przy naszym telefonie pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam słuchaczy.
Pozdrawiamy pana, no i pytamy o te zmiany. Czy będzie, albo już zaszła zmiana w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych, odbioru od mieszkańców? Będzie nadal raz na dwa tygodnie, czy jednak raz w tygodniu?
No właśnie, cieszymy się ogromnie, bo dwa dni temu udało się sfinalizować już prowadzone negocjacje i podpisać anekt do umowy, co nam umożliwiła wcześniejsza uchwała Rady Gminy Dobra. I od 15 lipca wracają cotygodniowe odbiory odpadów zmieszanych. Tutaj no, uważaliśmy, że jest to konieczność, aby ta zmiana została właśnie wprowadzona teraz w okresie letnim, ze względu na to, jak słusznie pan rektor zauważył, chociażby jednym z powodów, na który mieszkańcy gminy Dobra zwracali uwagę, no były pojawiające się robaki. Stąd pomimo tego, że była prośba ze strony firmy obsługującej wywóz śmieci, abyśmy z tą zmianą poczekali do jesieni, to tutaj no dołożyliśmy wszelkich starań, aby ta zmiana mogła być wprowadzona już teraz. No i cieszymy się ogromnie, że udało to się kilka dni temu sfinalizować i tak już od 17 lipca mieszkańcy gminy Dobra będą mieli co tydzień odbierane odpady zmieszane.
Będą odbierane odpady zmieszane przez firmę Jumar od 17 lipca raz w tygodniu, ale pytanie jest o cenę tego aneksu i o to, czy będzie drożej, bo wszyscy mówią taniej, to już było. Tutaj większa częstotliwość. Czy w związku z tym mieszkańcy będą płacili drożej za odbiór odpadów zmieszanych? Chociaż trzeba podkreślić, że niektórzy podczas konsultacji mówili, że nawet są skłonni zapłacić więcej, byleby raz w tygodniu te odpady były zmieszane, odbierane.
Tak, tu warto przypomnieć, że jeszcze za poprzedniej pani wójt zostały przeprowadzone konsultacje, gdzie pytanie było sformułowane w ten sposób, że praktycznie wprost mówiło o konsekwencji, jaką będzie podniesienie ceny. Natomiast nie zmieniamy ceny dla mieszkańców. Koszt dla systemu ciężko tak jednoznacznie wskazać ze względu na to, że nie wiemy, o ile wzrośnie ta ilość odbieranych odpadów. Natomiast na chwilę obecną szacujemy, że będzie to około 1 100 000 zł. I ten koszt zostanie tutaj pokryty z budżetu gminy i nie będzie bezpośrednio przenoszony na mieszkańców w ramach opłaty miesięcznej, którą w tej chwili mieszkańcy ponoszą.
Dziękujemy za te informacje. Pan Paweł Malinowski, zastępca wójta gminy Dobra. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa, pozdrawiam słuchaczy.
Wszystkiego dobrego. 12:44 to jest czas reakcji i teraz tematy związane z parkowaniem, z ruchem drogowym. Pierwsze pytanie przeniesie nas na chwilę do sąsiadów, do Niemiec.
czujny słuchacz Marcin. Wiecie, jak sobie w Niemczech poradzili z tymi strzałkami, że jest prawo skręcać, ta zielona taka strzałeczka i ona gaśnie? W niektórych miejscach ona na stałe jest, ta zielona strzałka tak namalowana. Czy dałoby radę w Szczecinie coś takiego porobić? No bo przecież to jest, ta strzałka wymaga, żeby się bezwzględnie zatrzymać. Pozdrawiam.
Te zielone strzałki na tabliczkach pod sygnalizatorami świetlnymi były, ale u nas już ich nie ma i pytanie, czy mogłyby wrócić, bo generalnie zielone strzałki pozwalające nam skręcić, kiedy ogólnie dla danego kierunku ruchu jest światło czerwone, no ułatwiają poruszanie się po mieście, ograniczają te korki czy zatory na drodze, jak to niektórzy mówią, no ale porozmawiajmy o tych zielonych strzałkach. Przy naszym telefonie pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie dyrektorze, witam słuchaczy Radio Szczecin.
Czy mamy, panie Arkadiuszu, szansę na powrót na te takie tabliczki z zielonymi strzałkami pod sygnalizatorami sygnalizacji świetlnej?
Otóż nie, rozporządzenie w tym zakresie się dawno zmieniło, wiele lat temu, dlatego zginęły u nas te strzałki. Zgadzam się z słuchaczem, one, żeby było śmieszniej, zniknęły w Polsce, pojawiły się w Niemczech i tu w tych wschodnich landach jest ich dosyć dużo. No niestety u nas one weszły w zamian za sygnalizatory zielonej strzałki, czyli przypominamy, że to nie jest sygnalizator kierunkowy, a jest to sygnalizator warunkowy, który, jak sam mówi, warunkowo pozwala nam na wjazd na skręt w prawo, więc warunkowo wjeżdżając ustępujemy pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, którzy w tym czasie mają zielone światło na swojej relacji, więc ustępujemy im pierwszeństwa i wtedy, kiedy droga jest pusta, możemy warunkowo wjechać na tą drogę i kontynuować jazdę.
Czyli nie mamy tutaj bezwzględnego pierwszeństwa, ale chcę pana zapytać o konkretne miejsce, mianowicie skrzyżowanie ulic Malczewskiego i Matejki od strony, jak jedziemy od Gontyny, tam w stronę placu Hołdu Pruskiego. Jest to skrzyżowanie właśnie przy parku Żeromskiego, tam na rogu. I tam jest właśnie prawoskręt z zieloną strzałką, która się zapala i możemy skręcić właśnie w Malczewskiego, jechać w stronę Galaksy. Zarazem jest tam przejście dla pieszych, ale dla pieszych pali się czerwone światło na tym przejściu. Czy my, mimo to, dojeżdżając do tej zielonej strzałki, mamy obowiązek zatrzymania się bezwzględnego i dopiero ruszenia po upewnieniu się, że nikt nie idzie, pomimo że na sygnalizatorze dla pieszych pali się czerwone światło?
Oczywiście te sygnalizatory mamy w zasadzie montowane tam, gdzie ten ruch jest bezkolizyjny i wtedy oczywiście nie ma potrzeby się zatrzymać poza inną relacją, czyli drogę ta, która może być osygnalizowana sygnałem w tym momencie zielonym, no to oczywiście zachowujemy taką ostrożność. Mamy szereg, mamy na Bohaterów Warszawy, przy placu Szyrockiego, mamy na Piastów, przy Jagiellońskiej. Niestety te prawoskręty, kiedy nie są wydzielone prawoskrętami, a można jechać na wprost i w prawo, z reguły zajmują także kierowcy, którzy jadą na wprost, wtedy ten sygnalizator jest zablokowany, nie pojedziemy z tego sygnalizatora. Tak samo mamy na Kusłowie, Słońcu, przy Bohaterów Warszawy. One tak do końca dzisiaj już nie zdają swojego egzaminu. Po prostu nie mamy wydzielonych prawoskrętów, mamy duże natężenie ruchu. Pamiętajmy, że już od paru lat przekroczyliśmy 300 tysięcy zarejestrowanych pojazdów w mieście. Tych pojazdów przybywa, a więc to natężenie jest coraz większe. Wcale nie byłbym zaskoczony, gdyby te strzałki znikały, tak jak na Milczańskiej Mieszka I, gdzie przed teraz rozjazdem jest oczywiście z Milczańskiej podzielone pasy, że prawy jest tylko w prawo w Mieszka I, lewy w lewo kierunek Reda, ale przed tą zmianą też była zmiana, że z dwóch pasów Milczańskiego skręcaliśmy w lewo kierunek Reda. Oczywiście pozwala to na opróżnienie tego skrzyżowania i zwiększenie przepustowości na danym skrzyżowaniu, ale te strzałki już tak naprawdę nie robią tej roboty, którą robiły kiedyś.
A propos wydzielonych prawoskrętów, nadesłał pan nam film. My z tego filmu wybraliśmy ujęcia i umieściliśmy na stronie Czas Reakcji, zakładka audycje, Radio Szczecin, Czas Reakcji. I tam widać, jak na prawoskręt wjeżdżają dwa autobusy. To jest Krzywoustego, skrzyżowanie z Królowej Jadwigi. I one o dziwo wjeżdżają na ten prawoskręt, a wcale nie skręcają, tylko jadą prosto. No to jest karygodne zachowanie. Czy zamierza pan z tym nagraniem coś dalej zrobić?
Oczywiście, nagranie zostało wysłane na stop agresji drogowej do Komendy Wojewódzkiej Policji celem przekazania odpowiedniej jednostce. Pamiętajmy, że właśnie też w czasie reakcji rozmawiamy wielokrotnie, tak jak ostatnio, o zjeździe autobusów z Wyspy Centralnej Ronda, czy z przystanków, kiedy włączają się sterowiska. Mamy coraz więcej takich, chociażby teraz po zmianie, po otwarciu Placu Zwycięstwa, czyli naszej bramy portowej, na Krzywoustego kończy się buspas za Empikiem po przejechaniu 80 metrów i też kierowca włącza kierunkowskaz i z automatu zjeżdża wszystkich, zmuszając do tego, żeby wszyscy spowolnili swój ruch, bo on zmienia pas ruchu, bo będzie stawał za kupcem na przystanku autobusowym. No nie tędy droga.
No nie, no są znaki, trzeba ich przestrzegać.
Oczywiście, że tak. No jeżeli dzisiaj mówimy, że kierowca autobusowy wjeżdżając z Zatoki ma inny kierowca umożliwić mu ten wjazd, jest napisane w ustawie, że jest to jego obowiązek, bo jest obowiązany umożliwić włączenie się do ruchu, to w takich przypadkach nie ma kierowca takiego obowiązku. No i czas najwyższy, żeby kierowcy autobusów też zaczęli się stosować do przepisów, bo raczej nie ma tolerancji w mieście na to, żeby łamać przepisy i żeby przechodzić koło tego wszystkiego obojętnie.
Panie Arkadiuszu, i teraz jeszcze pytanie dotyczące strefy płatnego parkowania i oznakowania. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Artur Lustowski z tej strony. Jestem mieszkańcem Szczecina. Wszystkie znaki ustawione w centrum Szczecina zawierają taki dopisek jakby parking płatny. Otóż płatny parking, płatny, takiego znaku nie ma w przepisach ruchu drogowego. I żeby nas obowiązywały jakieś znaki drogowe, one muszą być w przepisach ruchu drogowego. I druga rzecz, żaden z tych znaków, parking płatny, ja się przyglądałem wielu z tych znaków ustawionych w centrum, żaden nie posiada ważnej i aktualnej homologacji. Czyli co, dyskwalifikuje to taki znak z mocy prawa automatycznie. No, ja jestem mieszkańcem ścisłego centrum. Mam strefę płatną pod domem. Muszę płacić za parkowanie samochodu. Ale większość mieszkańców w Szczecinie nie musi tego robić. Gdzie tu sprawiedliwość, ja się pytam. Dlaczego mieszkaniec Gumieńców nie ma strefy płatnej? Gdzie tu sprawiedliwość? Jaka to sprawiedliwość? Dziękuję.
Dziękujemy. Kto wie, może kiedyś będzie tak, że na Gumieńcach będzie strefa płatnego parkowania. Na razie ona obejmuje mniejszy lub większy obszar centrum miasta, ale skupmy się na tych znakach. Czy na tabliczce znaku P może być napisane płatny, czy nie? My zresztą w czasie reakcji zabiegaliśmy o to doznakowanie, żeby było uczciwie ze strony miasta wobec kierowców, żeby wiedzieli, że parkują w strefie, gdzie trzeba zapłacić za to parkowanie.
Oczywiście, że może być, bo jeżeli weźmiemy ustawę o sygnałach, znakach drogowych, pod znakiem D18A jest możliwość stosowania różnego dopisku. Parking leśny, parking strzeżony, parking płatny, czy też można tam zastosować kopertę o miejscu zastrzeżonym.
I jest stosowne rozporządzenie, które mówi o tym, że można taki dopisek zrobić?
Tak, oczywiście jest rozporządzenie. Przy znaku D18A możemy stosować różnego rodzaju dopiski.
A słuchacz twierdzi, że nie ma tych oznakowań homologacji znaków drogowych. Czy może takie nalepki gdzieś spadły, zaginęły, bo powinny być, prawda?
Powiem tak, zarząd dróg, kiedy wymienia znaki, kiedy znaki są montowane, znaki mają homologację na 10 lat, wtedy wymaga od instytucji, która montuje te znaki, żeby uzupełnić te naklejki. Czy akurat w tym przypadku te naklejki były uzupełnione, czy one były stosowane, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Na pewno zarząd dróg posiada informacje, kiedy znaki zostały zakupione i kiedy te znaki były montowane, więc wtedy wiadomo, jaki jest okres. Na pewno zdarzają się jakieś znaki w mieście, gdzie mają nieaktualną już homologację, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, żeby trzeba było regularnie przeglądać każdy znak drogowy, czy on jeszcze się nadaje, czy nie nadaje. Jeżeli traci swoją odblaskowość i takie znaki ostatnio natrafiłem na Jagiellońskiej, zgłaszałem do zarządu dróg, bo ta folia zaczęła z nich schodzić i były takie paskudne, że nic nie było widać. Oczywiście niezwłocznie te znaki zostały wymienione na znaki czytelne, dobrej jakości, czyli nowe oznakowanie.
A czy znak Westej nalepki homologacyjnej jest ważny, czy nieważny?
Oczywiście, dalej jest to znak drogowy i ma wszystkie zasady z tego znaku. Musimy przestrzegać. Tak jak mówił to ustawa Prawo o ruchu drogowym, pamiętajmy, że od tego są odpowiednie służby, a jeżeli uważamy, że coś jest nie tak, nadzory nad drogami publicznymi w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu bezpośrednio kontrole podlegają pod urząd.
Panie Arkadiuszu, została nam jeszcze minuta, już nie będziemy emitować telefonu, bo za mało czasu, ale pytanie od słuchacza jest takie, czy w pasie drogi, w pasie drogowym mogą być miejsca parkingowe, chociażby strefy płatnego parkowania zlokalizowane?
Mogą być. Jest wszystko tylko kwestia, czy nie ma to w obrębie skrzyżowania, czy nie ma przejść dla pieszych, bo przypominam, że parkować od skrzyżowania możemy tylko w odległości 10 metrów, tak samo od przejścia dla pieszych 10 metrów, od przejazdu kolejowego 10 metrów, więc w tym zakresie, jeżeli te przepisy zostają przestrzegane, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie parkowanie dopuścić i wyznaczyć miejsca parkingowe. Wszystko wynika z poszczególnych ustaw i rozporządzeń. No niestety nie możemy budować niczego ad hoc, bo nam się tak podoba i my chcemy. Musi to być spójne z przepisami, tak żeby nie narazić ani mieszkańców, no bo nieraz mamy wyznaczone gdzieś miejsca, że częściowo jest na chodniku, częściowo na jezdni, ale krawężnik jest w wysokości 30 centymetrów. No ja nie znam samochodu oprócz jakiegoś terenowego, który wjedzie na tak wysoki krawężnik. Więc byłoby to nielogiczne, niesensowne i narażałoby na uszkodzenie tego pojazdu. Więc w takich przypadkach oczywiście absolutnie nie powinniśmy wyznaczać. W innych przypadkach, kiedy analiza pozwoli na to, jak najbardziej wyznaczać miejsce. Mamy wszyscy świadomość, jest deficyt miejsc parkingowych w mieście, a to, że w centrum jest strefa płatnego postoju, jest to tylko spowodowane po to, żeby była rotacja pojazdów, żeby każdy mieszkaniec,
która jest za mała, musimy kończyć,
z usług, dokładnie, Urzędu Miejskiego, mógł podjechać, żeby inny odjechał, żeby ta rotacja była.
Pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dziękujemy za tę opinię.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy szerokiej drogi, pozdrawiamy, udanego weekendu życzymy. Mariusz Tałekowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 12.